Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło nam gościć panią profesor Marię Husakowską-Szyszko, która przyjechała z Krakowa, specjalistka od sztuki współczesnej, ale też znająca twórczość Liliany Porter. I spotkanie jest jakby związane z wystawą Liliany Porter, którą można do 5 maja oglądać w Zachęcie, a pani profesor porówna twórczość dwóch różnych kobiet.
Znaczy, bardzo dziękuję. Może nie tyle będę porównywać ich twórczość, co spróbuję czytać twórczość Liliany poprzez klucze, których dostarczyła mnie, nam wszystkim, Siri Hustvedt. Siri Hustvedt, która jak wiadomo zafascynowana jest twórczością kobiet, przede wszystkim twórczością Louise Bourgeois oczywiście, której poświęciła przeróżne eseje, bardzo głęboko wchodząc w interpretacyjne tropy. Przede wszystkim może zacząć warto by było od tego, że Siri Hustvedt nie tylko znakomitą pisarką jest, ale również jest psychoanalitykiem i psychologiem. Więc jeżeli ona nam pokazuje jakieś tropy psychoanalityczne, to są one no, niezwykle pogłębione i bardzo mocno osadzone we współczesnych dyskursach psychoanalitycznych, a nie jest to takie czytanie z drugiej ręki psychoanalizy, do czego przyzwyczailiśmy. Przyzwyczailiśmy się też i co, czym się posługujemy dość nagminnie. Ale może zacznę od takiej uwagi. Czym zdaniem Siri Hustvedt jest dobra sztuka? Na czym to miałoby polegać? Dobra sztuka to przede wszystkim ta sztuka, która zaskakuje, niepokoi, przeorientowuje nasze sposoby postrzegania, zmusza nas do zobaczenia czegoś zupełnie drugiej strony. Nawet te rzeczy, które postrzegamy jako rzeczy, są absolutnie czymś więcej. Tu cytuję. Doświadczenie sztuki oparte na relacji pomiędzy osobą i częściowo rzeczą, częściowo osobą, to nigdy nie jest taka prosta relacja osoba i rzecz, bo nadajemy jej zawsze jakiś, chcąc, nie chcąc, jakiś element duchowości. To spostrzeżenia, które umieściła w eseju Moja Louise, chodzi oczywiście o Louise Bourgeois, ale chodzi też o sposób czytania i dochodzenia do porozumienia z tym, co dane jest naszym oczom i naszej intuicji. A więc takie rozumienie kontaktu z pracami. Cytuję. Moja Louise Bourgeois to nie tylko to, co robię z jej pracami, moje własne analizy jej meandrycznych znaczeń, ale raczej to Louise Bourgeois, która staje się częścią mojego ciała, a raczej ciała w sensie mojej pamięci, zarazem świadomego, jak i tego, co podświadome. To, co wróci zmutowane kiedyś w moich pracach. To taki rodzaj szczególnego transferu, który ma miejsce pomiędzy artystkami. To oczywiście bardzo śmiałe posunięcie, żeby w ten sposób taki bardzo osobisty podchodzić do interpretacji, ale jeżeli zgodzimy się z takim stwierdzeniem, że historia filozofii pełni w obrębie myśli funkcję jawnie represyjną, że nie ośmielisz się przecież wypowiadać we własnym imieniu, skoro nie czytałeś tego, tamtego, tego o tamtym, a tamtego o tym. To Ten trop wskazał nam Deleuze, który uważał, że jest ostatnim z pokolenia zadręczonego przez historię filozofii. To jej represyjne aspekty. To oczywiście pewna metafora, pewien rodzaj takiego przeniesienia. No ale spróbuję na razie odnieść się właśnie tak bardzo po mojemu do relacji ze sztuką, do moich osobistych relacji ze sztuką Liliany Porter. Najpierw trop takich osobistych spotkań. Poznałam osobiście Lilianę w Nowym Jorku strasznie dawno temu, w 1975 roku, kiedy odwiedziłam jej, ona wtedy miała wystawę w 100 Acres w takiej galerii prowadzonej przez Iwana Karpa. I ten kontakt, znaczy na wystawę może przyjść oczywiście każdy, ale to, że nawiązaliśmy od razu jakieś osobiste kontakty z nią i z jej ówczesnym mężem Louisem Kamnicerem, wynikało z sieci związków pomiędzy artystami, które rozpętał Glusberg, niezwykle aktywny od końca lat 60. Chodzi mi o jego działalność w ramach mail artu, która rzeczywiście zataczała, do czego jestem najlepszym dowodem, niezwykłe kręgi. Ta sieć budowana bez tych możliwości komunikacyjnych, którymi dzisiaj dysponujemy, była czymś niezwykłym. Trochę o tym mówi Ewa Partum w swoich dokumentach teraz pokazywanych w Galerii Studio, że te kontakty wschód, zachód, północ, południe i tak dalej jednak istniały dzięki właśnie takim fanatykom jak Glusberg. Adresatem pocztówek wysyłanych przez Glusberga nie byłam ja, tylko mój mąż Felix Szyszko, który też był, zwłaszcza w latach 70., rozpoznawalnym grafikiem i no, dość dobrze wszedł w ramy tego systemu. Stąd też właśnie, no to już obecne zdjęcie, ale tutaj zobaczymy taką. To mamy Lilianę, ale równocześnie zachował się skrawek papieru, który jest świadkiem tamtego spotkania, zapisany na zaproszeniu na wystawę, a ich ówczesny nowojorski adres. Ten adres nie był adresem ściśle nowojorskim, było to gdzieś poza miastem, dość daleko. Ja jestem pewna, że tam nie pojechałam, natomiast czy Felek pojechał, czy nie, tego nie jestem w stanie w tej chwili zrekonstruować. Ale to był ten pierwszy kontakt. Ze względu na obecność naszą i krążenie po Biennale Grafiki przede wszystkim, miałam jakieś wyobrażenie o jej pracach przesyłanych, czy to na Biennale do Lublany, Zagrzeb, Rijeka, to wówczas były takie mocne punkty podpierające krakowską instytucję Biennale Grafiki. Też na te kolejne edycje Biennale z lat 70. i drugiej połowy lat 70. i Kamnicer i Liliana przysyłali swoje prace. Nagroda Grand Prix to jest rok dla Liliany Porter na krakowskim. Przejdźmy może dalej. Jak się da, to nowojorski trop w czasie ostatniego pobytu. To jest ten obszar Village, w którym Liliana w tej chwili teraz mieszka. Ale przejdźmy do Krakowa i do Biennale. W 1988 roku jako laureatka miała zorganizowaną w Galerii Krzysztofory wystawę. Miałam przyjemność wówczas pisać wstęp do tego katalogu. No, katalogu wyglądającego dość mizernie, ale pozostał mi plik fotografii jej wczesnych grafik i pozostały materiały właśnie nadesłane przez Glusberga, komentujące jakby ten etap jej twórczości. Z tym tu Liliana Kamnicer w czasie prowadzenia już nowojorskich warsztatów graficznych, w czasie tamtej wspomnianej przeze mnie rozmowy, Liliana z taką niezwykłą emfazą podkreślała kwestię profesjonalizmu, bycia grafikiem, bardziej jakby na tym się koncentrowała, przynajmniej o tym bardziej chciała rozmawiać niż o kwestiach politycznych czy konceptualnych, oddając to pole w rozmowie Kamnicerowi. Lucy Lippert, która jako pierwsza chyba z tych liczących się krytyczek nowojorskich do Ameryki Południowej w określonym celu poleciała, jako pierwsza poczyniła taki rekonesans tego, co w sztuce nie tylko w Argentynie i Brazylii, ale to pole zakreśliła znacznie szerzej się dzieje. Zwracała w wywiadach teraz, mówię o tym, że to było środowisko tak silnie zaangażowane politycznie, że nie dochodziła do tego, że ona za nimi nie nadążała, mając nawet świetnego przewodnika, bo kogo określano mianem, też kobietę krytyczkę, którą określano mianem właśnie argentyńskiej Lucy Lippert. Ale chodzi mi tutaj o to, że dopiero z pewnego dystansu, nawet tak mocno zaangażowana w zdarzenia i zdarzenia, które in situ poznawała, krytyczka o niezwykłej przenikliwości, wrażliwości i celności spostrzeżeń, dopiero z dystansu powie, jak blisko byli nie tylko artyści z południowoamerykańscy, jak blisko byli minimalistów i konceptualistów i że jednak zachodnia optyka, nowojorska optyka widzenia zdarzeń, której chciała się mocno przeciwstawić, jednak zablokowała jej pewne reakcje i relacje. Na etapie prac, które wówczas w latach 70., na początku lat 80. poznawałam, to są te działania z miętymi, rzucanymi papierami, potem zobaczymy tutaj całą instalację, ale prace powstawały w tym, o, to jest ten, powiedzmy, pamiątkowy ślad i zapis naszego pierwszego spotkania i fragment katalogu właśnie już towarzyszącego krakowskiemu Biennale. Co w tych pracach, z których, które częściowo oczywiście Państwo znają z reprodukcji, które, których kontynuacje możemy czytać do dnia dzisiejszego, uderzyło mnie wtedy? Czyli co, o czym pisałam w katalogu w 1988 roku? Uderzyła mnie przede wszystkim gra, prowadzona przez nią gra z językiem fotografii. Była ona dla mnie jedną z tych artystek, która od razu zadaje pytanie, nie czym jest fotografia i o co chodzi, tylko to takie podstawowe pytanie, jak fotografia kłamie. W jakim sensie, jak unaocznić te fotograficzne przekłamania, jak złapać to, to kłamstwo na gorącym uczynku. Oczywiście w tych, w jej strategii pojawiające się ciało artystki, gest, fragment ciała, rysująca ręka, cień rzucany na ścianę, padający cień z tej ręki, oczywiście jest tym, tym narzędziem, które, które ma w taki perswasyjny sposób nam tą właśnie sytuację nakreślić. Ale ta obecność ciała na tym etapie absolutnie, no nie mogę powiedzieć, że odczytywana była przeze mnie jako obecność ciała politycznego. Nie, ani dyskurs, ten wczesny dyskurs feministyczny, który w dość taki dwuznaczny sposób podchodził do obecności ciała, ciała artystki, nie, jakoś nie przylegał mi do czytania twórczości, twórczości Liliany, ani też ta właśnie tak mocno podkreślana przez Lipart czy przez Glusberga, no i oczywista silna polityczność sztuki artystów z Argentyny, ale, ale nie tylko, też tutaj w tym, na tym etapie przynajmniej jej twórczości jakoś nie, nie była dla mnie czytelna, albo może, może była, usuwała się na dalszy plan. Tym, tą kategorią, która wydawała mi się najmocniejsza, czy najbardziej przydatna w dochodzeniu do sensów jej grafik, to była kategoria osobliwości. Kategoria bardzo mocno ostatnio eksponowana, nie tyle przez historyków sztuki, co antropologowie uwielbiają tą, tą kategorię. I Dariusz, ale historycy sztuki też lubią, lubią się nią posiłkować. No, ale trudno nie zgodzić się z Dariuszem Czają, który tak tłumaczy nam, czym, jak można rozumieć tą, tą osobliwość. Powstaje zasadne pytanie, czym tak naprawdę jest osobliwość. Czy jest ona przyrodzoną cechą rzeczy, czy raczej właściwością poznającego oka? W kontekście grafik prac Liliany nie ma chyba większych wątpliwości. To już oczywiście nie Czaja. Osobliwość jest taką funkcją głębokiego widzenia. nie jest, ale staje się. Rośnie, tu znowu go cytuję, rośnie w spojrzeniu. Spojrzeniu w istocie poetyckim. Ale pod tym określeniem rozumieć będziemy dążenie do bardzo ekscentrycznego postrzegania rzeczywistości, zrywania z niej plastra zwyczajności. Tekst Czaj jest tekstem oczywiście, który niedawno się został opublikowany. Dla mnie w tamtym pisanym rozpoznawaniu, takim pierwszym Liliany, o tej kategorii, o tej osobliwości najlepiej mówił, jakim najlepszym przewodnikiem literackim był Cortázar. I to wydawało mi się, że ten opis rzeczywistości i dreszcze metafizycznego niepokoju, które serwuje odbiór prac Liliany, to takie obrazy, które mogłyby powstać zgodnie z instrukcjami Cortázara, skrupulatnie spisanymi w opowieściach o kronopiach i famach. To był czas fascynacji całego mojego pokolenia i młodszego literaturą iberoamerykańską i Cortázar był przewodnikiem po meandrach wrażliwości, jednym z niezrównanych. Oczywiście tutaj dzieliliśmy się na tych, którzy wolą kronopie i tych, którzy wolą z kronopiami nic nie mieć wspólnego, ale to były te lektury obowiązkowe, poprzez które można było dochodzić do rozpoznawania pewnych ekscytacji właśnie poezją codzienności, którą proponowały również prace Liliany, ale prace ciągle, mam na myśli prace graficzne, bo z takimi tylko do końca lat 90. się spotykałam. Potem jakby długa przerwa, nie wiem, nie jestem do końca przekonana, czy straciłam ją totalnie z oczu, czy gdzieś właśnie pośród grona tych profesjonalnych grafików obsyłających te wielkie graficzne imprezy stykałam się od czasu do czasu z jej pracami. Może chodźmy dalej. Te instalacje będą dość istotnymi rekwizytami w wypadku bardzo już takiego aktualnego czytania twórczości tej artystki i grona jej bliskich przyjaciół, z którymi startowała w Nowym Jorku. To wczesna bardzo praca Kamnicera, która znalazła się na krakowskim Biennale, przeszła jakby, to dygresja, przeszła jakby niezauważona, a no w każdym razie nie dostał jakieś wyróżnienie, nagrody, ale wydaje mi się bardzo ciekawym dokumentem tamtego czasu i tamtych zaangażowań i tego czytania klasyków modernizmu, no bo tutaj oczywiście gra z Miro jest czymś naturalnym. Ale wracając do tych instalacji, to Kraków Biennale, ta właśnie to katalog tego Biennale, na którym dostała Grand Prix. Jedźmy dalej. I kolejne. I może dalej. I dalej. I właśnie, i kolejne zaskakujące spotkanie, dla mnie zaskakujące spotkanie, właśnie po tym takim postrzeganiu je jako bardzo interesującą figurę graficzki o takim ewidentnie konceptualno-minimalistycznym backgroundzie, która dyskutuje z tymi ograniczeniami minimalizmu poprzez afirmację własnego ciała jako takiego bardzo mocnego znaku. Ale tu zaczyna się czytanie Liliany nieco inne. Wystawa w nowojorskiej MoMie, 2015 rok, Transmission, to jest ta dyskutowana szeroko wystawa urządzona przez zespół nowojorskich kuratorów związanych z MoMą, wystawa zderzająca sztukę latynoamerykańską lat 60. ze sztuką z naszego, ze sztuką europejską, ze sztuką Europy Środkowej i Środkowej Wschodniej. Sama idea bardzo wówczas odbierana była jako dość kontrowersyjna i oczywiście chodziło o zderzenie sztuki oporu, sztuki w dwóch, sztuki, która w dwóch reżimach się, z dwoma systemami opresyjnymi się zmagała. Myślę, że większości z Państwa ta ekspozycja znana, czy omówienia tej ekspozycji, ale no, tam po latach po raz kolejny w zupełnie innym, bardzo mocnym kontekście spotkałam się z twórczością Liliany. Liliany Porter, która zresztą pokazywana, może chodźmy dalej, pokazywana i o właśnie tutaj mamy zajawkę do tego, no, do tego muzealnego zdarzenia, cały zespół kuratorów pokazywana była przez swoje wczesne właśnie prace graficzne, to koło rysowane z cieniem na ścianie. Znalazło się w takiej sekcji rewers, która poświęcona była z jednej strony duetom artystycznym, czyli takiej wzajemnie podpierającej się twórczości i eksperymentom pochodzącym ściśle ze studyjnym eksperymentu. Bo jak możemy się domyśleć, jak nie pamiętamy o tym, większość zdecydowana, jeżeli chodzi o tą sztukę artystów wywodzących się z Ameryki Południowej, to były prace oparte na bardzo nowatorskich mediach, jeżeli chodzi o lata 60. i początek lat 70. Także intymne działania, dla których zapis graficzny jednak był istotny i to zapis podporządkowany regułą warsztatu, tego klasycznego warsztatu grafika, był czymś rzadkim. Był tutaj absolutnym wyjątkiem. Natomiast te twórcze duety już za czymś tak wyjątkowym nie były. Eksperymenty, a więc rewers, taka osobna przestrzeń do śledzenia działań, w których istotne to, co niewidoczne, to, co ukryte w regułach matematycznych, to, co sobie raczej właśnie musimy dochodzić drogą dedukcji do tego, a zapis jest niezwykle syntetyczny, skromny, oszczędny. Ale obecność ciała i w tych pracach jest oczywiście wyeksponowana i minęły lata i trudno tutaj tego ciała nie czytać, zwłaszcza w kontekście takiej wystawy, jak nie odnaleźć tego aspektu politycznego również w tym jej ciele, które tutaj się ujawnia. To od tego 2015 roku spotkania z twórczością Liliany intensyfikują się bardzo, bo już dwa lata później na weneckim Biennale w Arsenale instalacja przez nią przedstawiona była jedną z prac wybijających się nawet i najszerzej komentowany. Przejdźmy, bo tu jeszcze jesteśmy w Nowym Jorku i skończmy wystawę, którą podsumować można jako jedną z tych wielkich prób przetasowania dyskursu globalnej historii sztuki, nie tylko zmiany akcentów, ale również wejścia głębiej. Z tym, że ta wystawa, która zderzyć miała ze sobą bardzo różne formacje, była również wystawą o tożsamości, oczywiście, o tożsamości artystów. Dyskurs ostatnich dekad, ostatnich dwóch dekad, kwestie właśnie tożsamościowe traktuje z niezwykłą uwagą i koncept artysty na wygnaniu, koncept grup diasporycznych, to są te formuły, do których przywiązuje się bardzo, bardzo mocną uwagę. Oczywiście kwestia czytania tejże tożsamości w kontekście jednak nowojorskim, a więc w tym kontekście absolutnego, bezdyskusyjnego centrum, bardzo trudno jest zdjąć okulary i spróbować przyjrzeć i spróbować właśnie zrezygnować z tego nowojorskiego centryzmu. Ale wysiłki są czynione i oczywiście jakieś konkluzje tutaj zapadają. No i naturalnie nie chodzi przy takim aktualnym czytaniu tożsamości poprzez kategorię wygnania i exile z akcentowaniem tych wszystkich cech wyobcowania, separacji, utraty kulturowych i etnicznych mocowań, możemy przejść do takiej próby redefinicji pojęcia tych diasporycznych społeczności. I to jest chyba bardzo ciekawy sposób tematyzacji tych zjawisk. I gdzie by lokować właśnie Kamnicera, Lilianę może jednak na pierwszym miejscu, Kamnicera i ten krąg młodszych od nich artystów, bo to twórcy Liliana 41 rocznik, Kamnicer jeszcze starszy jest od niej, 38, więc też tą grupę artystów z Argentyny i szeroko pojętej Ameryki Południowej, którzy gdzieś w tym Nowym Jorku wokół prowadzonych przez nich działań się uplasowali. To jest jakaś sytuacja takiego kulturowego in between klas i prób negocjowania tożsamości w ramach tej tożsamości właśnie, którą daje Nowy Jork, w którym przecież są od połowy lat 60. z tym, co określało ich kiedyś, albo z tym, do czego chętnie wracają. I tutaj znowu można powiedzieć o takim radykalizmie społecznych strategii, który łączy się z tymi pozycjami i który generuje nowe społeczne i kulturowe praktyki. I praktyki, które przybierają postać dość typowy sposób, czy dość ewidentny sposób, łatwą do jakiegoś bliższego do określenia poprzez śledzenie sposobów wypowiedzi stosowanych przez Lilianę Porter. W tych do czytania tych strategii przyczyniają się i inne wystawy idące jakby tak za tym pierwszym rozpoznaniem, które zrobione zostało przez kuratorów Transmission. To wystawy takie jak Radical Woman, wystawy, które zgrupowały artystki z Ameryki Łacińskiej. To wystawa, która przeszła przez całe Stany i która wcześniej i której towarzyszyły bardzo różne sympozja i bardzo różne wydarzenia. To wreszcie wystawy, które pokazują tą zachodnią optykę czytania artystów z diaspory latynoskiej w tym kontekście, narzuconym przez różne dyskursy. To zastanawiając się nad sposobami opisu i kategoryzacji tych zjawisk stosowanymi już czy przywłaszczonymi przez aktualną historię sztuki, odnajdziemy cały szereg prób docierania do właśnie czy zmierzenia się z takim sposobem komunikowania przez coś, co nie do końca do opowiedzenia. Tutaj wejść musimy w pole dość takich niedookreślonych zdarzeń. Czy zdarzenia może są dookreślone, natomiast próby znalezienia do nich kluczy, odpowiednich wytrychów, już nie. I tutaj chyba próby. Przechodzę teraz w takim razie do prób kategoryzowania tych form wypowiedzi, które już faworyzuje od pewnego czasu Liliana Porter, czyli operowania czymś, co do niedawna nazwalibyśmy instalacją, czymś, co wychodzi od konceptu tableau. Od konceptu, który naturalnie jest też bardzo mocno osadzony w aktualnych działaniach artystycznych. Tableau to przede wszystkim działania polegające na ewokowaniu czegoś niezwykłego, magicznego, takiego odwoływania się wprost do wyobraźni. Często poprzez tworzenie rodzaju narracji. Takie bardzo freudowskie przenoszenie właśnie poprzez obecność rekwizytów można bardzo takich zgrzebnych, prostych, wydawałoby się marginalnych, można wykreować niezwykle atrakcyjny scenariusz, który wymusza na odbiorcy odniesienie do narracji osnutej według pewnych kluczy bardziej wyobrażonych niż możliwych do opowiedzenia. I tutaj zacytowałam, oczywiście z pewnymi wstawkami, definicję Anny Moszyńskiej, definicję właśnie tableau. przylega ona idealnie do tego, co prezentuje Liliana, a u Moszyńskiej nazwisko Liliany się nie pojawia w tej książce poświęconej nowej rzeźbie. To nie jest żaden zarzut, ani do nie umniejsza to znaczenia artystki, ani nie uważam, żeby Moszyńska popełniła jakiś błąd. Chodzi mi raczej o to, że właśnie coś, co nas tutaj może zaskakuje i ta używana przez nią strategia, przez Porter, jest strategią dobrze osadzoną w historii dwóch przynajmniej ostatnich dekad. I taką kategorią dobrze oddającą te działania oparte właśnie na tak rozumianej konstrukcji tableau jest kategoria estetyczna, no, głęboko w estetyce już osadzona, kategoria niesamowitości. I tak naturalnie ta niesamowitość też ma psychoanalityczny rodowód i też jest tym tropem, który tak chętnie otwiera przed nami Siri Hustvedt. To jest termin przejęty z krytyki literackiej, ale termin, który po przejściu już poprzez różne meandry modernistycznych czytań tego pola odzyskał swoją atrakcyjność i odzyskał swoją aktualność. Nic nie jest tym, co się wydaje, powie bardzo, bardzo wielu artystów, od Liliany poczynając, a Noa Schönibare na przykład kończąc. Ale i Peter Fischu też i Dawid Weiss też naturalnie by się tutaj w tą historię doskonale wpisali. Skala działań. Ten lilliputi świat, który prezentuje Liliana, też jest bardzo silnie umocowany w tym odchodzeniu od monumentalizmu, tak dalekim odchodzeniu, że już aż doczekało się swojej przegródki, swojej szuflady w historii. To szuflada zapoczątkowana przez bardzo ważną wystawę w New Museum w Nowym Jorku, An Monumental. A więc te wszystkie obiekty, dla których punktem wyjścia jest szczególna, ekstremalna wręcz wrażliwość i delikatność w opowieści o świecie rozbitym, świecie w kawałkach, świecie we fragmentach. To wystawa i próba definiowania zjawisk zaproponowana przez Lizę Phillips, dyrektorkę nowego muzeum, ale to tylko pierwszy etap na ciągnięciu tego wątku, bo i ta wystawa była w 2007 roku, ale już do tej pory i Gioni i większość kuratorów współpracujących robiących wystawy w tym przestrzeni nowego nowego muzeum zachowało właśnie ten sposób postrzegania sztuki i właśnie wybierania artystów o tak o czymś tak trudnym do określenia, jak właśnie koncept ekstremalnej wrażliwości w komunikowaniu tego rozbicia i pokawałkowania świata. Te wystawy i te ekspozycje oczywiście piszą też swoje rozdziały do historii globalnej sztuki. Uzupełniają tą historię sesje i seminaria poświęcone albo tym wybijającym się indywidualnością twórczym, albo właśnie pewnym rysowanym czy pojawiającym się w ich twórczości problemom. Tym, co dominuje w takim aktualnym czytaniu twórczości Liliany Porter, to no nie wiem, czy dominuje, ale jednak to jest kwestia czytania jej prac poprzez aspekt ich takiego politycznego nasączenia. To rekwizyty, które oferuje, czy z którymi pracuje, te mięte, gięte, wyrzucane papiery, to wszystko, co skazane jest na krótką egzystencję i tym samym na właśnie taki szybki komunikat wiąże się interpretacyjnie właśnie z tą kwestią szczególnego wyczulenia na sferę politycznych uwarunkowań i politycznej opresji. A więc trochę takie wrzucanie artystki w kieszeń, z którą się tak ewidentnie, od której ewidentnie przez lata uciekała. Ale tych odczytań jest oczywiście więcej. Podałam to jako przykład taki dominujący, ale nie jest to jedyna możliwość zamykająca inne rejony. Ta kwestia płynności, efemeryczności, niestabilności, do której tak chętnie się odwołuje, czy którą wyczuwamy od razu, obcując z jej pracami, może być również czytana jako też i ślad pewnego już doświadczenia kobiety, która w tych, wychodząc z środowiska bardzo mocno przesączonego takim politycznym postrzeganiem sztuki zawsze osadzonej i zawsze wyrażającej określone przesłania. Możemy zobaczyć tą twórczość jako z ostatnich lat jako takie generalne odchodzenie od takiego myślenia czy tych tropów interpretacyjnych, które były jej przypisywane, może właśnie też i przede wszystkim poprzez te środowiskowe relacje, poprzez czytanie jej sztuki przede wszystkim przez kontekst właśnie tej argentyńskiej diaspory nowojorskiej. Tutaj ta prezentacja jest troszkę jeszcze w tyle. To jest oczywiście instalacja wenecka. Trzeba było przejść niemalże kilometry Arsenału, żeby do tego miejsca dojść. Jesteśmy w Nowym Jorku, zatrzymajmy się przez moment. Przed chwilą było PS One, które tutaj w tej prezentacji pojawiło się niezupełnie przypadkowo. Liliana Porter nie miała tam indywidualnej wystawy, ale myślę, że bardzo dobrze mieściłaby się w tym programie, który tam ta instytucja prezentuje. A tu muzeum w Brooklynie, w którym gości indywidualna wystawa Liliany Porter teraz, ale której w lecie była pokazywana ta wystawa radykalnych artystek latynoskich. Wystawa, która właśnie w taki może bardzo nachalny i perwersyjny, biorąc pod uwagę twórczość Liliany, sposób narzucała ten aspekt polityczności. Pokazywała go jako ten najistotniejszy, ten, który oczywiście w konsekwencji zaważyć ma o pewnych przewartościowaniach w czytaniu sztuki tych artystek, ale przede wszystkim poprzez jej polityczność. To plakat właśnie do tych zdarzeń, a tutaj już praca, którą świetnie Państwo znają i którą możemy się tylko zastanowić, jak właśnie niedoskonałą rzeczą jest jednak mimo fantastycznej techniki reprodukcja. Reprodukcja, która zawsze zmienia skalę. A tu operowanie niuansem w wypadku Liliany Porter jest niezwykle cenne. Tu patrząc na taką reprodukcję, nie czujemy od razu, z jak malutką figurynką mamy do czynienia i jak straszne przed nią wyzwanie i zadanie, które jednak skrzętnie realizuje, chcąc sprostać czemu? Porządkowaniu. Czyli porządkowaniu świata. Kwestia zabawek w rękach artystki, zabawek w rękach kobiety. To też cały taki bardzo osobny sposób, taki trop interpretacyjny, który też w tym dyskursie Liliany jest na szczęście obecny, niestety dystansowany przez ten aspekt czysto takim politycznym, który łączony jest teraz silnie ze sztuką artystek z Ameryki Południowej i zresztą nie tylko. To takie lawirowanie pomiędzy tymi dwoma biegunami, takiej chcianej, ujawnianej oczywiście, ale jakby drugoplanowej polityczności i kreowanie świata, który jest światem bardzo intymnym i światem wyobraźni, dla której bazą jest podświadomość, jakkolwiek byśmy ją interpretowali, czy zgodnie z wizjami, konceptami Lacana, czy też wchodząc w takie bardziej popularne rozumienie tego, co zakryte i tego, do czego co dotknąć udaje nam się tylko incydentalnie. To te dwa przeplatające się dyskursy, które towarzyszą tym ostatnim, niezwykle inspirującym dekadom twórczości Liliany Porter, czyli w tym odległym XX wieku, po prostu bardzo profesjonalnej, świetnej artystki wychodzącej z konceptualnego dyskursu i rozwijającego ten dyskurs po co przynosiło oczywiste dowody uznania. A ta wolta, którą wykonała dla obserwatorów śledzących jej twórczość, przez lata jest zachwycająca i nie jest to tylko, przynajmniej z mojego punktu widzenia, taki mechanizm, który właśnie zmienia w celu zmienienia pewnych hierarchii, dowartościowuje artystki aktywne od półwiecza, którym dopiero właśnie ta ostatnia faza przynosi pełne uznanie. No, takich przykładów mamy tutaj mnóstwo, no nie będę przytaczać nazwisk artystek właśnie ze sceny nowojorskiej, które teraz jedna po drugiej mają monograficzne wystawy w coraz to bardziej prestiżowych miejscach. Tutaj mamy do czynienia właściwie z taką ciągłą obecnością sztuki Liliany i ten zabieg, który określiłam mianem takiej wolty artystycznej, czyli przejścia, ale bardzo jednak konsekwentnej zamiany mediów, medium, którym się posługuje, dał taki zupełnie fascynujący efekt. Rekwizyty, które zawsze dla niej były ważne, właściwie się nie zmieniły. Bohaterowie jej opowieści czy też właściwie są ciągle przez nas rozpoznawalni, ciągle z nią byli, rozbiegli się w przestrzeni i ten niepokój, to zejście stworzyło tak silny efekt pewnego zaskoczenia, które wprowadza odbiorcę w sytuację wręcz ekstatyczne. Ta konieczność działania w polu tej samej kontynuowanej opowieści przy wzbogaceniu samych praktyk interdyscyplinarnych jest zaskakująca, ale z kolei powiedzieć możemy za Bourdieu, że takie działanie w tym polu postprodukcji bardzo w tym nie jest niczym specjalnie zaskakującym i oryginalnym, ale przynosi ta strategia bardzo pożądane efekty, o czym świadczy również nadobecność na wystawie Porter i w Warszawie, o czym tutaj wszyscy Państwo mówicie, że wystawa jest wyjątkowo chętnie odwiedzana i wyjątkowo szeroki jest przekrój ludzi zafascynowanych jej twórczością. To ja już może na tym poprzestanę, a jeżeli są jakieś pytania, to chętnie oczywiście odpowiem. Bardzo panu dziękuję, bo tutaj się prezentacja wymazała i tutaj posługujemy się filmem próbnym, z którym układ zdjęć jednak był inny niż to zaplanowałam, za co przepraszam. Ale to jest ostatni slajd. Nie mówimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.